Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym programie dzisiaj zajmiemy się obozem w Treblince. To miejsce związane bardzo tragicznie również z historią Białegostoku, z historią białostockich Żydów. To z naszego miasta prawie wszystkich mieszkańców getta w trakcie likwidacji wywieziono właśnie do obozu w Treblince. To jest miejscowość niedaleko położona od Małkini, tą trasę Białystok-Małkinia-Warszawa. W Małkini była zwrotnica i jechało się w stronę tego niesamowitego obozu śmierci. W naszym studiu Ilona Flażyńska i Anna Remiszewska, panie na co dzień pracują w muzeum w Treblince. Przypomnijmy historię tegoż obozu, tegoż miejsca, tak tragicznie związanego z historią także naszego województwa. 1941 rok to obóz pracy, jeszcze nie ten kombinat śmierci, ale też równie tragiczne dla mieszkańców tamtych okolic miejsce.
W Treblince były dwa obozy. Był obóz pracy, który został utworzony w 1941 roku i funkcjonował do 1944 roku. Przez ten obóz przeszło 20 tysięcy osób. Byli to głównie Polacy, ale jak powstaje obóz zagłady w 1942 roku, również pojawiają się tam ludność żydowska. I przez ten obóz, jak już powiedziałam Państwu, przeszło 20 tysięcy, z czego 10 tysięcy po prostu zmarło w wyniku ciężkiej pracy, warunków panujących w samym obozie.
To nie był obóz koncentracyjny, to był obóz pracy,
tak,
gdzie
obóz pracy.
Między innymi tak. Skazywano na przykład tych, którzy przemycali żywność.
Tak, na przykład nie oddali kontyngentów, bardzo duża liczba rolników trafiała do obozu pracy i to był obóz typowo, obóz karny. Poprzez pracę społeczeństwo polskie miano nauczyć posłuszeństwa wobec władz okupacyjnych i ta praca miała do tego się przyczynić, żeby po prostu nauczyć karności.
Taka forma represji.
Tak, represji.
Wobec tych wszystkich, którzy nie wykonywali przepisów generalnego gubernatorstwa, kiedy utworzono obóz śmierci w Treblince.
Obóz zagłady zaczął funkcjonować od 1942 roku do 1943 roku i ostatni transport właśnie przybył z getta w Białymstoku. Dlatego też jest ten związek Treblinki z Białymstokiem i tutaj też przybliżę Państwu historię osoby związanej z okręgiem białostockim. To jest Sonia Grabińska-Lewkowicz, która trafiła właśnie z obozu przejściowego z Kiełbasina do obozu zagłady w Treblince. Jest to przykład Żydówki, która przeżyła. Jedną z nielicznych osób, kobiet, która przeżyła obóz zagłady. Jak ona przeżyła? Ponieważ 2 sierpnia 1943 roku było zbrojne powstanie i ona uciekła. I dzięki temu przeżyła. Wyjechała po wojnie do Izraela i też była bardzo związana właśnie tutaj z Dąbrową Białostocką, bo ona później przyjeżdżała, spotykała się z młodzieżą i też taką dawała lekcję historii, taką lekcję ze świadkiem historii.
Ten obóz zagłady, dlaczego wybrano właśnie to miejsce, Treblinkę?
Wybrano je na takiej zasadzie podobnej jak inne obozy akcji Reinhardt, czyli jeszcze Bełżec i Sobibór. Chodziło głównie o to, żeby obóz znajdował się w odosobnionym miejscu, z dala od ludzkich zabudowań, w lesie. No i nie ukrywajmy tutaj te transportowe funkcje też, bo dobry węzeł komunikacyjny.
Tak, no właśnie, Małkinia, duży węzeł komunikacyjny, a przypomnijmy, że i białostockie getto i stosunkowo nieduża odległość od Warszawy, wszystko razem no, pozwalało Treblinkę wybrać.
Tak.
Ilu więźniów, ilu ludzi się przewinęło przez to miejsce, ilu zgładzono?
W obozie zagłady szacuje się, że około 900 tysięcy osób przeszło. W większości to ofiary, niestety.
Jak to wyglądało w czasie II wojny światowej? Były tam takie budynki, jak na przykład na Majdanku, czy w Oświęcimiu?
Obóz zagłady dzielił się na takie trzy części. Na strefę administracyjną, strefę dla obsługi obozowej i dla strażników oraz strefę przyjęć, gdzie te transporty przybywały, no i taką stricte strefę zagłady, która była całkowicie oddzielona od reszty obozu, gdzie dokonywała się eksterminacja.
W jaki sposób?
Dokonywało się to w taki sposób, że do komór gazowych spędzano ofiary. Mamiono je wcześniej, że idą tylko się wykąpać i później udadzą się do dalszej pracy na wschód. To troszkę uspokajało przyjezdnych, ponieważ kiedy przyjeżdżali na rampę, widzieli ustylizowany budynek stacyjny z kierunkami jazdy pociągów, zegar stacyjny, który de facto był namalowany i ta godzina na tym zegarze się nie zmieniała, ale przy tempie przyjmowanych transportów, przy krzyku, poganianiu, biciu, ludzie na to nie zwracali uwagi i ginęli w komorach gazowych za pomocą tlenku węgla wtłaczanego przez rury, które były zakończone sitkami prysznicowymi.
Czyli tak jak to odbywało się na Majdanku chociażby, czy w Oświęcimiu, tylko że w Treblince...
Nie używano cyklonu B.
No właśnie.
No to był typowy obóz zagłady. Bo tutaj to też nie był obóz koncentracyjny. To był właśnie obóz, gdzie przyjeżdżał transport i bezpośrednio był kierowany na uśmiercenie taki transport. To też często określano jako ośrodek zagłady. Też ukrywano funkcjonowanie obozu zagłady. I to były też dobre, sprzyjające warunki, bo w sąsiedztwie był obóz pracy, gdzie oficjalnie wiedziano o obozie pracy. Natomiast tutaj obóz zagłady ukrywano. Była też specjalna komanda składająca się z więźniów, która zajmowała się kamuflażem. I to też jest taka zasadnicza różnica między tymi obozami.
Tam przede wszystkim przywożono ludzi i no, głównie używano ich do pracy, do prac przymusowych. Potem dopiero eksterminowano tychże więźniów. Tutaj nie było żadnej pracy, nie było długotrwałego pobytu. Od razu do komory śmierci i eksterminacja, likwidacja.
No jeszcze trzeba tutaj dodać, zauważyć, że jednak więźniowie z tych transportów byli selekcjonowani do pracy. Głównie byli to młodzi mężczyźni, którzy swą posturą wykazywali, że przydadzą się. A jaki to był rodzaj pracy? Przede wszystkim w tej strefie, gdzie segregowano mienie po tych zagazowanych osobach. Szacuje się, że około 700 osób tam przebywało w tej części. No i oczywiście w strefie zagłady około 300 osób, które zajmowały się już wyciąganiem zwłok z komór gazowych, tak, i później grzebaniem tych zwłok.
Skąd się brał ten tlenek węgla?
On był umieszczony w przybudówce przy komorze gazowej i tam się znajdował silnik z czołgu sowieckiego. I te spaliny były wtłaczane właśnie przez rury.
Powiedzieliśmy, że około 900 tysięcy osób tam zgładzono. Nie było tam krematoriów.
Nie. W początkowej fazie funkcjonowania obozu wszystkie zwłoki były grzebane w dołach. Jednak po pewnym czasie, kiedy już te doły były przepełnione, ale również wyszła na jaw zbrodnia katyńska.
Niemcy sobie uświadomili, tak, że trzeba ślady zbrodni zacierać. Trzeba innej techniki, że tak to w cudzysłowie nazwę użyć.
Tak. I zastosowano nie krematoria, ale takie ruszta na świeżym powietrzu, skonstruowane z szyn kolejowych.
No ale ten efekt, że tak powiem, no musiał być gdzieś w okolicy widoczny. Ludność jednak przekazywała informacje, czy wywiad AK-owski także dysponował informacjami, że jest tam ten obóz zagłady?
Tak. Dla ludności cywilnej, jak i dla wojska było to wiadome. Mamy przykład tutaj Franciszka Ząbeckiego, kolejarza, który na stacji właśnie Treblinka te transporty monitorował i spisywał. I W wielu, bardzo wielu relacjach ta informacja o nieprzyjemnym zapachu pojawia się, nawet na odległość kilku kilometrów.
Także informacja o tym, że jednak ten obóz zagłady tam funkcjonował, w otoczeniu funkcjonowała, ale do ludności żydowskiej nie docierała. Za chwilę w naszym programie powiemy, skąd przywożono Żydów, bo nie tylko z Białegostoku czy z Warszawy.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, w naszym studiu Ilona Flażyńska i Anna Remiszewska. Panie na co dzień pracują w muzeum w Treblince. To skąd przywożono Żydów do zagłady?
Tutaj pierwszy transport przybył z Warszawy, z getta warszawskiego. To było ponad 7 tysięcy osób. Ostatni z Białegostoku, jak już powiedzieliśmy, ale również z krajów Europy Zachodniej. Francja, Niemcy, Grecja. I też to mamy taki element upamiętnienia właśnie tych osób, które przyjeżdżały właśnie z krajów Europy Zachodniej, jak również z gett. I też w ramach naszego upamiętnienia na terenie mamy na ponad 200 kamieniach nazwy miejscowości, skąd były kierowane transporty, czyli gdzie były getta.
Za chwilę opowiemy, jak Treblinka została upamiętniona, co tam można zastać współcześnie, ale wracając do tych tragicznych czasów lat II wojny światowej, jak liczna była ta załoga niemiecka, czy tylko niemiecka? To ochraniał ten obóz, no bo to nie był specjalnie duży teren, a jednak eksterminacja, bo do tego służył tenże obóz, powodowała chyba, że zbyt liczna ta załoga nie była.
Właśnie, nie była zbyt liczna, od 20 do 30 SS-manów, głównie Niemców i Austriaków. I dodatkowo mieli do pomocy od 100 do 120 wachmanów, czyli takich strażników pomocniczych. Głównie byli to Ukraińcy.
Ale ci głównie ochraniali ten obóz na zewnątrz.
Pilnowali głównie właśnie, taka ich była funkcja, żeby tutaj pilnować więźniów i koordynować właśnie tutaj pracami, nadzorować.
Tak nieliczna była ta załoga, to znamy nazwiska tych ludzi, tych zbrodniarzy?
Część, ale to jest bardzo trudna kwestia, ponieważ po wojnie w większości te osoby uciekły i zmieniły swoje nazwiska.
Czyli gdzieś zachowały się jakieś listy, kto służył w tymże obozie, nazwiska tamte z lat 40. znamy, jak to jest, kto był komendantem?
Odnośnie obozu zagłady znamy, było trzech komendantów obozu. Pierwszym komendantem był lekarz medycyny Eber i też niedawno powstała taka książka, znaczy została wydana w Niemczech, opisująca, są tam listy Eberla do żony, więc znamy nazwisko. Drugiego komendanta Sztangla, który był też komendantem w Sobiborze i został skierowany tutaj do Treblinki, i też znamy. I to był też taki komendant, który szczególnie dbał o upiększenie tego terenu, tak żeby osoby, które przybędą do obozu zagłady, jak najmniej się zorientowały, co ich czeka.
Czyli znakomity kamuflaż został zastosowany.
Bardzo dobry, bardzo dobry, i tutaj on z tego zasłynął. I ostatni komendant
Kurt Franz.
I on znowu...
Powtórzmy to nazwisko.
Kurt Franz. I on właśnie też zasłynął, bo lubił często robić sobie zdjęcia. I zachowały się właśnie w swoim mieszkaniu w momencie aresztowania, zachowały się właśnie zdjęcia z Treblinki i też są one prezentowane, kopie tych zdjęć u nas w muzeum. Więc można zobaczyć właśnie tutaj takie miejsce jak zoo. Było w obozie zagłady zoo. To było miejsce odpoczynku i refleksji dla SS-manów. I też na tych zdjęciach znalezionych właśnie w zbiorach komendanta obozu ostatniego, takie zdjęcia się zachowały.
Co się stało z tymi ludźmi? Czy zostali złapani, osądzeni? No bo 20-30 osób to przecież jest niewielka liczba. Doprowadzić do zagłady 900 tysięcy, to każdy z nich około 30 tysięcy miał na swoim sumieniu.
Tutaj drugi komendant toczył się proces w latach 70. Znaczy on uciekł po wojnie do Brazylii, tam został odnaleziony i w Düsseldorfie toczył się proces w latach 70. ostatni komendant również, ale...
Tak, ale ostatni komendant został skazany, jednak ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony i dożył już starości w
i umarł z śmiercią naturalną.
W domu opieki.
W domu opieki.
A z pozostałych tej załogi kogoś jeszcze złapano, osądzono?
Odnośnie strażników tutaj ukraińskich, dotyczących obozu zagłady, to nie znamy po prostu losów, dalszych losów powojennych, tak szczegółowo.
Czyli de facto dwie osoby zostały skazane za tę niesamowitą zbrodnię, jaka dokonała się w Treblince.
Jeszcze tutaj nadmienię, że bardzo ciekawa jest publikacja brytyjskiej dziennikarki odnośnie Sztangla, drugiego komendanta obozu zagłady, gdzie jest wywiad z nim, jak właśnie jest w więzieniu i ona przeprowadza z nim wywiad. I też właśnie na zasadzie pytań, odpowiedzi. Też ta postawa kreuje się właśnie osoby, która tylko wykonywała swoje obowiązki.
Jak zwykle. W takich sytuacjach, co się stało z obozem? No bo w 1944 roku przestał on funkcjonować, a potem niewiele śladów tej niesamowitej zbrodni zostało.
Tutaj też trzeba nadmienić, że obóz pracy funkcjonował, jak już powiedzieliśmy, przez 3 lata i w 1944 roku nie wszystko udało się zniszczyć. Baraki były drewniane, zostały podpalone i w tej chwili mamy betonowe posadzki. Zachowała się jakby struktura obozu, w obozie pracy. Natomiast w obozie zagłady, bo jego funkcjonowanie było krótsze, bo został zlikwidowany w listopadzie 1943 roku, teren został zaorany, zasiano ubin, i te wszystkie ślady zbrodni zostały zniszczone. I jeszcze wybudowano dom, gdzie sprowadzono rodzinę ukraińską, która miała świadczyć o tym, że tutaj się nic nie stało.
Czyli zamaskowano to miejsce, zatarto ślady zbrodni.
Tak. I jeszcze właśnie odnośnie obozu pracy, to mamy też miejsce pracy więźniów, to jest żwirownia. I też właśnie pokazuje ich miejsce, gdzie pracowali ci więźniowie.
Czyli niewiele śladów zostało, żadnych baraków, żadnych tego typu obiektów.
Tak.
Nic praktycznie w tym lesie nie zostało. To jak to miejsce potem zostało zlokalizowane? Jak opisane? Jak zbadano? Czy przeprowadzono tam badania, żeby owe ślady zbrodni ujawnić?
No już pierwsze oględziny było w 1944 roku, później w 1946. I co ciekawe, można też dodać, że na tych oględzinach z 1946 roku teren, który był badany, nawet znajdowały się na nim jakieś dziecięce zabawki, a teraz w naszych zbiorach no, nie mamy nic takiego.
To właśnie, jak upamiętniono to miejsce zagłady w Treblince? Muszę powiedzieć, że pomnik to jeden z, w mojej opinii, z najpiękniejszych upamiętnień tego rodzaju zbrodni i tego rodzaju miejsc. Nie wiem, czy panie się zgodzą.
Tak, słyszymy też takie głosy osób, które przyjeżdżają do nas i czasami właśnie mówią, że to jest inne miejsce niż Auschwitz, niż Majdanek, bo tu nie ma takich oryginalnych
obiektów
właśnie. Ale po pewnym czasie, kiedy już zobaczą i poczują właśnie tą ciszę, tak jak pan zwrócił uwagę, mówią podobnie, że też jest najpiękniejszym, jednym z najpiękniejszych upamiętnień. Więc też do nas takie głosy docierają.
To jak wygląda ten pomnik? Proszę opowiedzieć w radiu, ale odsyłamy oczywiście teraz współcześnie do internetu. Można obejrzeć zdjęcia, ale żeby przybliżyć naszym słuchaczom.
Pomnik centralny ma 8 metrów, zakończony jest tak zwaną czapą, na której są szczątki ludzkich ciał. Na górze są dłonie. I mamy takie wytłumaczenie, że mogą to być dłonie kapłana, czyli Koena, który błogosławi wszystkim tutaj ofiarom. Jest to takie mauzoleum dla nich. Ale drugie wyjaśnienie to może wskazywać również na to, że to są ręce wołające o pomstę do nieba. Przez pomnik przechodzi pęknięcie. Jest to nawiązanie do świątyni. Do rozdarcia w ogóle, bo w judaizmie rozdarcie to symbol żałoby. Za pomnikiem centralnym mamy ruszt i wokół morze 17 tysięcy głazów, symbolicznych macew, w różnej wielkości, w takich trzech sektorach, które są zalane betonem, żeby uniknąć profanacji szczątków, bo trzeba pamiętać, że nadal ziemia Treblinki kryje prochy niewinnych osób.
Jeszcze wśród tych 17 tysięcy kamieni jest jedno imienne upamiętnienie i to jest upamiętnienie Janusza Korczaka, Henryka Goldschmidta. Tutaj też bardzo często pojawia się dużo takich małych kamyków na znak pamięci, które są przywożone przez ludność właśnie pochodzenia żydowskiego. I w ten sposób oddają pamięć
i hołd
tym wszystkim osobom, które tutaj zginęły.
Od 2018 roku istnieje samodzielne już muzeum w Treblince. Proszę nam krótko przybliżyć tę placówkę.
Wcześniej byliśmy oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Teraz jesteśmy samodzielną instytucją podległą pod Urząd Marszałkowski w Warszawie, jak również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wasza placówka mieści się w jakiej miejscowości?
Wólka Okrąglik. I to jest też właśnie, bo jesteśmy utożsamiani ze stacją kolejową w miejscowości Treblinka, ale placówka przynależy do Wólki Okrąglik miejscowości.
Zapraszamy do tego nowego muzeum, stosunkowo nowego muzeum, chociaż miejsce zagłady ma swoją tragiczną historię z lat II wojny światowej. Dzisiaj gościliśmy panią Ilonę Flażyńską i Annę Remiszewską z Muzeum w Treblince. To miejsce, które także związane jest z historią Białegostoku i nie tylko Białegostoku, także okolicznych miejscowości, skąd wywożono ludność żydowską do obozu zagłady w Treblince. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Nasza audycja będzie dostępna w internecie na stronie www.radiobiałystok.pl/podcasty, także na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.